nie ucierpiała. Wszystkie elektrownie wodne zostały zniszczone. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane, może nie bezpośrednio, bloki energetyczne, ale na przykład podstacje, czyli podłączenie elektrowni jądrowych.
Komentował w Tok FM Artur Żak z Platformy Czarne Niebo. W odpowiedzi na energetyczny kryzys prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział przyspieszenie importu energii i niezbędnego sprzętu z zagranicy, który ma pomóc w poprawie sytuacji. Rządzący zapewniają, że Polska nie składa broni w sprawie umowy Mercosur, ale opozycja w te zapewnienia nie wierzy. W Paragwaju Ursula von der Leyen w imieniu Unii Europejskiej podpisała umowę o wolnym handlu z blokiem państw Ameryki Południowej. Umowę, przeciwko której poza Polską głosowały także inne kraje wspólnoty. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz zapowiada podjęcie w Europarlamencie razem z deputowanymi z Francji czy Irlandii odpowiednich kroków.
Będziemy wykorzystywali wszystkie dostępne środki, łącznie z próbą zaskarżenia tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie odpuścimy.
Odpuszczać nie zamierza także polski rząd, który przygotowuje swoją skargę do unijnego Trybunału, przypomina wiceminister pracy Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
Uważamy, że są po naszej stronie poważne argumenty natury prawnej, które pozwolą zakwestionować tę umowę przed TSUE. Wiadomo też, że pewne rzeczy związane z wejściem w życie tej umowy, skarżenie jej do TSUE spowalniają, więc my nie odpuścimy, będziemy walczyć do końca.
Ale Michał Wawer z Konfederacji w to wątpi i zauważa, że polskie władze już dawno powinny skargę złożyć.
Polska jako państwo może skarżyć akty prawne Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości. Dlaczego rząd Donalda Tuska tego nie robi? No to można jedynie tutaj spekulować i interpretować, że tak naprawdę Donald Tusk od początku chciał, żeby to porozumienie weszło w życie i tylko pozorował sprzeciw.
Największe emocje budzi część umowy dotycząca rolnictwa, która wywołała masowe protesty rolników w niektórych krajach wspólnoty. Trwają przygotowania do 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji to gramy o zdrowe brzuszki naszych dzieci. Nowoczesny sprzęt pomoże w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Prezes Fundacji Jerzy Owsiak poinformował, że w tegorocznym finale będzie 1681 sztabów oraz 120 tysięcy wolontariuszy. 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 25 stycznia. To jak co roku zbiórki i licytacje, z których pieniądze trafią na konto WOŚP, a także szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych w wielu miastach Polski. Serwisy narciarskie dwoją się i troją, żeby zdążyć z serwisem nart, bo chętnych na starcie zimowych ferii jest mnóstwo. Pełny przegląd to koszt około 150 zł, nieco więcej niż rok temu, mówi Arkadiusz Budziński z jednego z warszawskich serwisów.
Niestety bardzo zdrożały produkty wszystkie, czyli zola, którą zalewa się ślizg narty, uzupełnia ubytki, smary, to wszystko poszło bardzo do góry. Zresztą no i prąd, koszty ZUS-ów, nikt nas nie oszczędza niestety tych małych przedsiębiorców. Musimy to jakoś sobie rekompensować niestety i przerzucać te koszty też dla klientów.
Ferie zaczynają się w województwach mazowieckim, pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. A teraz w Tok FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek, przewaga słońca w całym kraju i bez opadów, na południu wciąż mgliście. Na termometrach w ciągu dnia od minus 10 stopni na północnym wschodzie, w okolicach minus 4 w centrum. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam do 6 stopni powyżej zera.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Program wydaje Maria Mroczkowska, a my dzisiaj jesteśmy we trójkę. Bo z nami w programie Marta Niedźwiecka, psycholożka, autorka podcastu o zmierzchu, autorka książek o zdrowiu, relacjach i o rozwoju osobistym. I też autorka nowej książki z serii o zmierzchu, Ciało i trauma. Cześć Marta, i bardzo się cieszymy, że jesteś znowu z nami w seksaudycji.
Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, też się cieszę. Myślę, że minęły ze cztery...
No naprawdę w latach.
W latach, więc już tak.
Pamiętam, że spotkaliśmy się przy slow sexie.
Po raz pierwszy. To musiało, ojej, no to jeszcze więcej. Za pierwszym razem, ale potem jeszcze raz byłam chyba przy pierwszych zmierzchach, tak mi się wydaje. Ale Slow Sex to 2016.
Wspaniała książka, do tej pory polecam.
Ja też. I rzeczywiście pacjenci bardzo sobie chwalą.
Tak, i dalej czytam bez... Znaczy nie, że czytam, ale myślę o niej bez obrzydzenia, czyli że zniosła próbę czasu.
Ja ją traktuję trochę jako taki instruktaż podręczny. Jeżeli chodzi o doświadczenie slow właśnie poszukiwania slow w seksie.
I takiego trochę sposobu myślenia antyfast. Antyfast.
Bardzo modne.
Antywszystko.
Też, tak naprawdę, też bardzo potrzebny trend, bo jednak mam wrażenie, że wszystko mamy teraz fast, włącznie z seksualnością.
Instant,
prawda?
Tak, tak.
Na przykład też seksualność ma być fast, a orgazm instant najlepiej.
Absolutnie, prawda? I wywoływany najlepiej jasno zdefiniowanymi bodźcami, które można sobie zaaplikować albo w postaci pigułki, albo nie wiem, stymulacji, iniekcji i ten. Ponieważ wchodzimy w... Bo wiecie, że już testują takie końcówki do jaja i różne formy.
Takie wibratorowe?
Znaczy, ja raczej kombinezonowe. Mhm. Więc wchodzimy w epokę...
autostradą do orgazmotronu.
Wchodzimy w epokę Barbarelli, więc to będzie jeszcze bardziej antysystemowe to myślenie za krótką chwilę.
Będziemy
więc...
mieć o czym Robert rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tych kombinezonach. Może będziemy testować.
No i o tym, że ludzie jednak, co dla mnie jest absolutnie fascynujące i też jestem ciekawa trochę, co o tym myślicie, że ludzie jednak budują relacje, realne relacje emocjonalno-erotyczne z modelami językowymi.
I nie? Tak właśnie oddaliśmy kontrolę nad seks audycją Marty.
Dobra, już. Ale to jest bardzo, się i chciałam.
Ale to jest bardzo dobry
pogadać.
Temat, więc pociągnijmy go, bo ja ostatnio rzeczywiście miałam nawet taką rozmowę, może nie z osobą pacjentką, ale rzeczywiście miałam rozmowę z osobą, która bardzo silnie weszła w interakcję z czatem GPT. Zaczęła mu opowiadać o swoich codziennych trudnościach, o swoim niepokoju, o niskim poczuciu własnej wartości. Mało tego, po jakimś czasie zapytała czata GPT, co sądzi o jej osobowości, i czat GPT na podstawie tych tygodni rozmów dał jej diagnozę, dał jej informację o tym, co on sądzi, czy ono sądzi o niej, jakiego rodzaju ma problemy, nad czym powinna pracować. I tam były informacje zarówno o jej relacjach, jak i o jej życiu zawodowym, czy o seksualności.
No, materializuje się film She.
Tak.
Gdzie właśnie model językowy, czy może szerzej odpowiednio zaprogramowane, rozumiem, urządzenie symulowało realny kontakt.
Ale kontakt, znaczy widzisz, no, to jest paradoks, bo ze strony biorcy, ze strony mężczyzny ten kontakt był realny. Jego zakochanie, jego afekt, jego pobudzenie były realne. To, że my projektujemy naszą psychikę na model, który składa tokeny, no bo tak, to mnie zaciekawiło, ciekawe, jaka ta diagnoza była tak realnie. Ona pewno miała jakiś tam procent trafienia, bo to wiecie, jest ten dowód anegdotyczny. No przecież czat mi mówi mądre rzeczy, to dlaczego mam go nie słuchać? Paradoksalnie to jest dosyć mocno wpięte w to, o czym dzisiaj chcieliśmy gadać, że my poszukujemy bardzo różnych form takiego aktywnego, zaangażowanego, nasyconego sensem czy przyjemnością istnienia w świecie i one się robią coraz bardziej odrealnione. Czy poszukiwanie jest i pragnienie, natomiast jakby to, co my z tym robimy i jak my wychodzimy z realu na rzecz wirtualu i dlaczego tak jest, no to w ogóle jest przedziwne zjawisko, no bo ludzie, to coś nie ma, to nie jest życie oparte na węglu. To coś nie ma doświadczeń miłości, wściekłości, porzucenia, orgazmu, głodu, zmęczenia, nie? To jakby...
No zakochanie własnej projekcji.
Tak, tak. To jest w pewnym sensie, to jest narcyz 3.0. Wpatrzony w oblicze. Ja wiem, Robert mnie zaraz kopnie pod stołem za użycie tego słowa na N w pierwszej, piątej minucie.
N jak narcyz.
Tak.
Jest jednym,
nie mówimy tu o kwiatach.
Prawie jak toksyczny. Robert bardzo lubi te sformułowania.
Ono jest wspaniałe. I tak jeden, że to jest taki...
To kiedy dojdziemy do 12 tych znaków zodiaku? Bo już mamy 5, tak?
Dobrze.
Dobrze.
Musimy...
Wytęsknieni wspólnej dyskusji.
Musimy nadać temu odpowiedni bieg, bo ty wspomniałaś troszkę o naszych oczekiwaniach i o tym, że możemy na różne sposoby dążyć do tego, żeby te oczekiwania spełniać i sięgać się i mać się różnego rodzaju strategii, działań po to, żeby te swoje potrzeby próbować zaspokoić, nawet jeżeli one stają się coraz bardziej angażujące i coraz takie bardziej wyrafinowane, czasami nawet trudno osiągalne. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie przejść życie wyłącznie osiągając rzeczy, które byśmy chcieli osiągać i tylko i wyłącznie doznając pozytywnych doświadczeń, mimo tego, że mam wrażenie, że osoby, które zgłaszają się do mnie do gabinetu, właśnie taki model zakładają, że życie, że sposób rozwoju w seksualności, ale również rozwoju osobistego będzie oparty na cały czas kolejnych sukcesach, a mam wrażenie coraz większą trudność z akceptowaniem niepowodzeń i trudności i doświadczeń takich, które no, pokazują nam, że jednak no, nie jesteśmy tacy wyjątkowi i fantastyczni, tylko...
To jest w ogóle i bardzo ważny wątek i bardzo ciekawy. To ja zbuduję konstrukcję, a wy mi będziecie przerywać, jak ona się zrobi za bardzo piętrowa. Bo ja się absolutnie z tym zgadzam, że jest to też trochę generacyjne. Szczególnie generacje wychowane w głębokich 70-tych, 80-tych wychowały dzieci, które taką tolerancję frustracji, niewygody i potencjalnej porażki mają bardzo nisko. I teraz my nabywamy tej zdolności, no gdzieś po drugim, trzecim roku życia, jak wychodzimy z, znowu będzie słowo na N, z dziecięcego, omnipotentnego narcyzmu i nam się wydaje, że jesteśmy, wtedy nam się wydaje, że jesteśmy pępkiem świata, możemy wszystko i jak tupniemy nóżką, to wszyscy się zbiegają i robią rzeczy.
Testujemy i sprawdzamy tak, i nawet sobie potwierdzamy.
I potwierdzamy.
Tak jest.
No, ale potem właśnie to testowanie powinno zakładać, że jak tupniemy nóżką, to jednak nie zawsze działa. No i coś się dzieje z tym testem realnego życia, że kolejne generacje wchodzące...
No dobrze, ale ja mam pytanie, ale skąd w takim razie w tej generacji taka potrzeba ochrony albo właśnie jakiś sposób trenowania tego dziecka, żeby nie?
No to ja myślę, że to nie było zamierzone. Ja myślę, że to było niestety prostym myśleniem ludzi wywodzących się z bardzo trudnego modelu wychowania i z bardzo trudnych warunków, żeby moje dzieci miały lepiej niż my.
A czy taki rewers, rozumiem,
tak,
zrobił?
Tak. Skoro my, pognieceni tymi latami 70., 80., tym zimnym chowem, tymi deficytami emocjonalnymi, alkoholizmem w rodzinie i tak dalej, mieliśmy takie ciężkie dzieciństwa, i tu przez chwilę nie ironizuję, bo to nie były szczególnie wesołe czasy, to chcemy na zasadzie kompensacji dać naszym dzieciom jak najlepsze życie. I trochę w tym dawaniu tracimy grunt pod nogami, tracimy proporcje, usuwając dzieciom pyłki spod stóp.
I teraz, bo to już nawet nie kłody, prawda?
Bo to już nawet nie kłody, żeby się dzieciak nie spocił. I teraz w normalnym, czytaj, zdrowym, nie jakimś optymalnym, idealnym, tylko w takim rozwoju takim, jak on powinien przebiegać, to dziecko powinno prędzej czy później napotykać liczne, możliwe do wyregulowania we współpracy z rodzicem frustracje. Niepowodzenia, wyrżnięcia się na twarz, no jakieś wiele różnych rzeczy.
Przegranie w Chińczyka.
Mało tego, no nawet jakieś takie dramaty jak strata przyjaźni, może nawet niezdanie do kolejnej klasy, no wiecie, przeprowadzki, trudne rozłąki, no w ogóle nie wiem, dziadkowie umrą i w ogóle. No i to się nagromadza jako zespół doświadczeń, które we współpracy z rodzicami adekwatnymi, miejmy nadzieję, dziecko opracowuje i wchodzi w wiek dojrzewania, wyposażone w taką bazowe przekonanie, że świat jest różny. On nie jest ani ekstremalnie zły, ani ekstremalnie dobry. Ja nie jestem super najbardziej istą osobą na świecie, ale też nie jestem absolutnym przegrywem. Tak się troszeczkę poziomuje. Oczywiście dojrzewanie to wszystko wywraca na nicę, przez chwilę tam się dużo rzeczy dzieje, ale Te ramy dla myślenia zostają takie ubrudzone rzeczywistością. I ja mam wrażenie, że my mamy kolejną generację nieubrudzoną rzeczywistością.
Ja się zastanawiam,
opakowaną w folię bąbelkową.
Ja się zastanawiam, co tam idzie za tą fantazją, prawda? Że ja temu dziecku ten pyłek spod stóp zabieram. Bo rozumiem, że to może być kompensacyjne, prawda? Że chcę mu dać wszystko. No ale też mam to doświadczenie własne, na przykład tego, że może być, że chciałbym, nie wiem, zahartować to dziecko, czy żeby było, nie żeby było mu trudniej, ale też jakby mam świadomość tego, czy to wyłącza.
O ile mam, bo na pewno się spotykacie w gabinetach z takimi sytuacjami, że przychodzą do was ludzie i mówią, ja sobie obiecywałam i obiecywałem, że ojciec, matka pili, a ja nie będę pić. No i nie pije, osoba nie pije i nie używa substancji. Natomiast biega maratony, pracuje 14 godzin dziennie, standardy ma takie, że po prostu robot by nie dźwignął i wprowadza w zero takiej zdrowej regulacji emocjonalnej, samowiedzy, świadomości nie bardzo. Tam nie jest ogarnięty ten problem, który siedział w tej rodzinie i został przeniesiony do kolejnej, tylko jest usunięta substancja.
Zmieniona tak naprawdę,
tak, naprawdę
nie, bo nadal jest emocjonalnie niedostępny.
Tak, bo dalej ta osoba jest emocjonalnie nieresponsywna, jako rodzic nieadekwatna, potrafi być ekstremalnie surowa, no bo wiecie, no jakby ten model często produkuje takie, no takie wręcz kapralskie zachowania. No i ta osoba przychodzi w pewnym momencie do was i na przykład w kryzysie relacyjnym albo z zaburzeniami funkcji seksualnych, bo to też się często zdarza, albo po prostu no jakoś dociera
do relacjach po prostu, tak, trudnościach.
Tak, jakiś takich ten, albo bardzo zbuntowane dziecko nastoletnie i mówi, no przecież wszystko robiłem jak należało, ojciec nie pił, ja nie piję. To co, dlaczego nie działa? Nie? Bo nie problem jest usunięty, tylko przemieszczony. I ja myślę, że te generacje ciężko pracujących, dosyć dotkniętych losem, mniej lub bardziej ludzi, wyprodukowały właśnie takie fale. Co więcej, my się jednak kulturowo regresujemy, czyli ci 40-50-latkowie też coraz bardziej fantazjują o takim życiu, które jest pozbawione trosk, bólu i w ogóle cierpienia, bo kultura nam to podtyka. I że my w związku z tym trochę myślimy o różnych rzeczach, o rozwiązywaniu problemów, o właśnie wychodzeniu z jakichś bardzo trudnych, traumatyzujących doświadczeń, o rozwoju indywidualnym, w ogóle o swoim życiu, jako o paśmie. To już nawet nie jest gra w Chińczyka, tylko to jest monopol bez więzienia.
To prawda.
Wszystko ma być progresem.
Tak, i tylko dobrze. Ostatnio był w kinach, czy pewnie dalej jest w kinach, film Dom Dobry. To pewnie widzieliście, słyszeliście, prawda? Ty, Robert, wiem, że na pewno widziałeś,
tak,
bo
tak.
Opowiadałeś mi o tym.
Gdyni, tak.
I pamiętam komentarze, które pojawiły się wkrótce po tym, jak on się pojawił. I tam dominowała taka narracja, po co takie rzeczy pokazywać? Po co takie rzeczy oglądać? Po co takie rzeczy w kinie? W sensie przemoc tak naprawdę, która była pokazana w tym filmie w sposób, rozumiem, bardzo jednoznaczny i nawet brutalny. No tak naprawdę my nie chcieliśmy na to patrzeć. Tak. Nas to męczyło, nas męczyło patrzenie, oglądanie tego, jak wygląda pewna ilość, pewna liczba rodzin w tym kraju. W związku z powyższym my też nie chcemy oglądać też tego negatywnego obrazu polskiej rodziny, polskiego społeczeństwa, tego, że różnego rodzaju trudności się dzieją. My wolimy żyć w takim zbiorowym zaprzeczaniu.
No tutaj to Maria Janion by jako pierwsza pewnie zaprotestowała, bo my lubimy to, bo tam w niesamowitej Słowiańszczyźnie...
Ale kontrolowane. Zrobimy masochizm narodowy kontrolowany, ale nie dopuścimy realnego bólu do siebie, żeby go przetworzyć.
Sąsiadkę podgłośnimy,
albo powiem, nie nasza sprawa.
Taka dobra rodzina, no.
Ja miałam ostatnio, a propos domu dobrego, dyskusję na wieczorze premierowym Zielonego Zmierzchu. Tam Magda Kicińska z Pisma mówiła, że jej jest ciężko z tym filmem, ale ona bardzo docenia, że jednak milion osób go obejrzało i że
milion
być może...
800.
Milion 800 już?
Ja tak słyszałem, że...
Okej, no ale jakieś obłędne wartości jak na Polskę, że może to rozpocznie jednak dyskusję o tym, jak wygląda przemoc domowa i że właśnie to i tamto. I z czym ja się absolutnie zgadzam, że niezależnie od dzieła artystycznego, no tu jest jakaś taka warstwa społeczna.
Mogę się podobać lub nie.
Tak,
to
tak,
nie o tym
która po prostu poniosła. Ale jedna z osób, która była na sali, zadała całkiem bystre pytanie o triggery. i o ostrzeganie, o trigger warning, o ostrzeganie o zagrożeniach w kulturze. I ja się trochę zaostrzyłam, bo to było w kontekście tego domu dobrego. Ja się trochę zaostrzyłam i ja mówię, słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle przedziwne miejsce, w które, bo to jest bardzo a propos twojego pytania, do którego my dobrnęliśmy, bo to jest tak, jeżeli w moim odczuciu, jeżeli kobieta ma doświadczenie gwałtu, bądź osoba ma doświadczenie gwałtu, to prawie na pewno nie powinna oglądać Nieodwracalnego z Moniką Bellucci.
To prawda.
Dlaczego? Dlatego, że jest zespół doświadczeń, które odtworzone przy pomocy tak sugestywnego medium, jakim jest kino, mogą spowodować określone reakcje u osób, które te doświadczenia przeżyły. Ja z tym nie dyskutuję, ale my zaczynamy żyć w takiej kulturze, w której jak ktoś głośno powie dupa, albo powie, że się z kimś nie zgadza, to przed tym trzeba umieścić trigger warning, bo coś komuś odpali. I to jest trochę pochodna tego, o czym mówisz, że my sobie wyobrażamy świat jako takie placykowo dziecięce, w którym w ogóle nie ma kantów, nie ma zagrożeń, nie ma ostrych rzeczy. Jak tylko coś się ma wydarzyć złego, to natychmiast ktoś przybiegnie i ci powie zawczasu, że się wydarzy coś złego, więc nie oglądaj tego, nie wchodź w kontakt z tą treścią, bo ci się coś odpali, ponieważ pojęcie traumy i osób, jak w ogóle to, czym jest, zostało tak rozmyte i tak zawłaszczone do jakby przeróżnych narracji, no to teraz każdy poczuwa się do tego, żeby być osobą jakoś dotkniętą doświadczeniem traumatycznym, więc chce być zawczasu ostrzegany o tym, że jest niedobrze, chce mieć te paproszki nawet jako osoby dorosłe, bo mówimy o sytuacji osób dorosłych, usuwany sprzed stóp te paproszki, żeby się czasem nie potknąć. No i nagle zaczynamy żyć w kompletnie nierealistycznym świecie, w którym wszystko jest możliwe, nikt na nas nie krzyczy, nic nie czyha, nie ma żadnego zła, nie ma żadnych trudności.
I śmieci nie trzeba wynosić.
Nie trzeba wynosić w ogóle. Lepimy sobie takie wyobrażenie o świecie, że on tak ma wyglądać, czy utrzymujemy je. I jak wychodzimy do jakiejś rzeczywistości, która się brutalizuje, która jest coraz trudniejsza z punktu widzenia, nie wiem, geopolitycznego, to my po prostu nie dźwigamy tego ciśnienia. I wtedy
to jest jakiegoś wyparcia.
Takie shi jest jak naj... No, bo wtedy ja się wczołguję, wiecie, do takie encapsulation, nie? Wczołguję się do takiego schronienia, w którym gadam z moim bezpiecznym, możliwym do przewidzenia czatem GPT. Nie w ogóle nie konfrontuję z tym, co jest na zewnątrz, bo wszystko mnie przerasta i wszystko jest dramatem.
I teraz, Robert, bo jestem przekonana, że jako terapeuta, który zajmuje się seksualnością już wiele lat, masz doświadczenie z pacjentami, którzy właśnie ten obszar doświadczeń mają również w zakresie zdrowia seksualnego, funkcjonowania seksualnego. Zobacz, jaką my mamy niską tolerancję na niepowodzenia seksualne, jaką mamy niską tolerancję na to, że zostaliśmy odrzuceni. Oczywiście to utraty związków albo niepowodzenia seksualne są bardzo trudne.
Ale słowo niepowodzenia już jest jakieś mocne, natomiast dla mnie zmiana w obszarze seksualności, która wiąże się z taką narracją, że jest nie za wysoko, albo nie za bardzo, albo nie za mocno, już jest zapowiedzią końca. Czyli tu jest jakieś takie wyobrażenie o tym, że w momencie, kiedy następuje zmiana, bo już te 2 lata, już ileż można stać na tych palcach, w tym związku mija, kiedy to seksualność tego dalej wyżej, mocniej, z tej nowości.
I z tej takiej absolutnej ekscytacji.
Przeradza się w bliskość i intymność, nagle to jakby wieje nudą, bo to już jest coś, co nie jest skryptem pornograficznym, tylko jest bardziej opowieścią o tym, co jest popłuczyną po tej ekstazie. I wtedy, no właśnie, początek końca, bo najprawdopodobniej za chwilę, jak spotkam nową osobę, to ona mi dostarczy znowu super bodźca. To jest jakby jeden element, prawda? Czyli to od razu budowanie zmiany, a szczególnie, że jest słabiej i to od razu jest produkowanie też fantazji o wymianie.
No i jak weźmiemy obszar seksualności, który jest taki super wrażliwy, no bo powiązany z ciałem też w ogóle, wyzwaniami, no nie można po prostu przynieść do seksualności normalnego ciała, wiecie, starzejącego się ciała, ciała nieidealnego, to ciało to...
Jakiegoś może czasami obolałego, może niesprawnego.
Tak, albo jakiegoś takiego właśnie niepobudzonego i nie takiego wiecznej erekcji.
Wiecznym napięciu.
Gotowości orgazmicznej.
Tak. To przeżywanie przeróżnych deficytów w obszarze ciała. Ja mówię o takich wyobrażonych deficytach, nie o poważnej chorobie, nie o niepełnosprawności, tylko na przykład o tym, że to ciało nie pasuje do standardu i to jest internalizowane jako taki typ porażki, który wyjmuje
ludzi... Ale jakiegoś hegemonicznego standardu, bo to znowu jest jakiś standard z Olimpu.
No tak. No bo tu nic nie... W tym, co my mówimy, to żyjemy w świecie zbudowanym nie na takiej na twardym kontakcie z rzeczywistością i na budowaniu takiej...
Na deficycie cały czas.
Tylko na deficycie i na fantazjach ucieczkowych, nie? Żeby się z jakąś formą bólu nie spotkać. Niewygody takiego...
A też zmiany, bo to jest też zapobieganie tej zmianie, prawda? Tak. Bo tak jak mówimy tutaj o zmianie tego ciała, która wynika z dodatkowych lat, to też jest traktowane jako porażka, no bo ja muszę cały czas zawrócić ten zegar biologiczny i mieć cały czas 20.
Co więcej, jest nam mówione, że to jest możliwe.
Tak.
Nawet pożądane.
Że to jest możliwe, że my możemy i że jak nie zawracamy tego...
Bogom jesteśmy nieśmiertelni.
Tak, to się nie starasz wystarczająco. Tak? No,
tylko właśnie zastanawiam się, jak to się stało, że myśmy się tu znaleźli, w tym miejscu. Nie? Że, bo tak naprawdę jak słucham tego, o czym rozmawiamy, to jest smutne.
Nawet dramatyczne, bym powiedziała. Wiesz,
autentycznie tak. Smutno w tym momencie, jak tego słucham, bo myślę sobie, że jak do tego doszło. Że my jesteśmy w tym miejscu, że my tutaj zabrnęliśmy i rozmawiamy o takich rzeczach, że my tak naprawdę każde doświadczenie niepowodzenia w naszym takim codziennym słowniku w ogóle przestało się mieścić.
No, to w ogóle są dosyć ciekawe takie kulturoznawcze diagnozy, które mówią o tym, że oczywiście my zmierzaliśmy do jakiegoś poziomu wygody w codzienności już mniej więcej od lat 50. Po II wojnie światowej, jak Europa się podniosła z takiej koszmarnej zapaści. I oczywiście nie mówię o Polsce, no bo tu było jak było, ale generalnie świat zmierzał do zwiększenia poziomu wygody. Państwa opiekuńcze, wiecie, no w ogóle różne takie kategorie, które do tej pory nie istniały w obiegu. Ale to wszystko było... nadal w świecie, w którym istniało zło, cierpienie, ciemność, ból trudne doświadczenia. Nie? Natomiast jak kultura zaczęła się digitalizować, jeszcze nie sam fakt zaistnienia internetu, ale zaistnienia platform, które zarządzają wyobraźnią zbiorową, to zobaczcie, wszystkie codzienne doświadczenia związane z tym, jak się stykacie z technologią, są doświadczeniami optimum takiego UX-owego, czyli user experience. Czyli, że ma być jak najwygodniej. Wszystko ma być jak najwygodniejsze. To nie jest tak, że masz włożyć pewien poziom wysiłku, żeby przeczytać mapę w nowym mieście, tylko wszystko ma być ci dowiezione, najlepiej, żeby ci przystanek autobusowy wiedział, jak masz dotrzeć na miejsce.
Ale ja bym jeszcze tam dołączył taką kulturę ekstraktu, że to ma być i też pięknie podane. Najlepszą możliwą wersję tej mapy trzeba też mieć.
Tak.
Bo nie chodzi o samo nawet podanie, bo my dostajemy nieraz bardzo dobre materiały, ale my potrzebujemy jeszcze lepszych, jeszcze bardziej kolorów.
Zaangażujących i ten. I nagle zaczyna dużą część naszego życia obsługują aplikacje, platformy, aktywności społecznych, aktywności seksualnych, poznawania partnerów i tak dalej. Obsługują platformy i aplikacje, w których wygoda to jest pierwsze przykazanie. To w ogóle jest przed dekalogiem. To tam, nim się cokolwiek to użytkownik musi mieć wygodnie. I ten użytkownik...
Ergonomia.
I intuicyjnie.
Cokolwiek to dokładnie. Czasami znaczy.
Czyli ergonomia przede wszystkim.
I teraz oczywiście to jest po to, żeby ktoś czerpiał z tego zyski i tak dalej, ale to jest taka, pamiętacie Kruchana, McDonaldyzacja świata, że to jest żłobienie takiego neurologicznego traktu, w którym nam się nie mieści w głowie, że ten świat ma nam stawiać opór. Więc my idziemy do takiej psychoterapeutki czy psychoterapeuty, czy do psychologa, czy do psycholożki i mówimy, że tam coś jest jakąś trudnością. Ta osoba nam mówi, no ale to tutaj budowanie rezyliencji, regulacja, nie? Mnoży nam problemy. No ale jak to? No przecież...
Ja po prostu tego nie chcę.
Ja nie chcę. Ja chcę, żeby było wygodnie. Żeby to było pod kontrolą. No bo te wszystkie rzeczy dostarczają złudzenia kontroli nad rzeczywistością. Żeby było przewidywalne. Żeby nie było tak, że ja się właśnie w związku dowiem, że nie jestem wystarczająca, albo narażę się na jakąś frustrację, albo w ogóle, że się...
No to ja bym chciał się dowiedzieć, a gdzie jest przekroczenie? Bo z jednej strony myślę sobie tak, no ileż można kąpać się w lodzie? Może warto się tej ciepłej wody do wanny napuścić. To gdzie jest granica? Gdzie jest ten balans?
Ale mówisz... Tak w zdrowym świecie? Czy
tak, w zdrowym
świecie.
Gdzie jest to, że jednak biorę tą poduszkę, a nie śpię na klepisku? Żebym się rozwinął, a nie zatracił.
No ja bym w zdrowym świecie ten próg umieściła tam, gdzie trudne doświadczenia nie tyle nie przeważają, bo czasami jest tak, że przeważają, ale nie... kolokwialnie mówiąc, nie odbierają mi kontaktu ze mną, czyli nie są dysocjujące, depersonalizujące, takie, które przekraczają moje możliwości radzenia sobie, absorpcji, wydolności systemu. No bo wtedy czyli to nie chodzi o to, żeby non-stop sobie dostarczać bodźców typu 100% obciążenia, ale że czasami jak mnie w życiu spotka wiele rzeczy, to ja to jakoś dźwigam, a potem idę się regeneruję, a nie za wszelką cenę unikam. I dopóki ja jestem w tym doświadczeniu osobą jakąś przytomną, w kontakcie ze swoimi emocjami, w kontakcie ze swoim ciałem, zdolną na przykład szukać pomocy, budować, podtrzymywać więzi, nie uciekającą w różne formy, nie wiem, substancje czy pracę, no to znaczy, że ja się nie ześlizguję z tego klifu.
Bo chodzi o to, że doświadczając różnego rodzaju niepowodzeń, ty wspomniałaś o tej rezyliencji, myślę, że to warto wyjaśnić, o co chodzi, bo to jest bardzo związane i z twoją książką, ale też związane i z seksuologią, i z psychologią, i z psychiatrią, i z rozwojem człowieka. Czyli, że my gdzieś na różnych etapach naszego dorastania, dojrzewania, kształtowania relacji, budowania relacji, doświadczamy różnych rzeczy, które są dla nas łatwiejsze bądź trudniejsze. I jedne, i drugie są nam rozwojowo potrzebne. To nie jest tak, że my jesteśmy osiągnąć swoje optimum, doświadczając tylko i wyłącznie tych korzystnych wydarzeń, czy to w zakresie budowania relacji, czy seksualności, czy rozwoju osobistego.
I każde negatywne to równa się trauma.
I każde negatywne równa się trauma. Tak. I o tym, czym jest ta mityczna trauma, też chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Ale może najpierw o tym właśnie... Dlaczego tak jest, bo to już nawet, czy w ogóle tak jest, że doświadczenia pozytywne i te trudne są nam potrzebne?
Absolutnie są potrzebne, bo to nie chodzi o to, że one budują charakter i pozwalają na przykład młodej osobie rozumieć, w jaki sposób ona rozwiązuje problemy, kształtować pewność siebie, no w ogóle jakby... wzmacniać osobowość, ale też konfrontują z czymś takim, o czym mówimy od początku, że to jest nieuchronny element świata. Że w momencie, w którym my się wydostajemy spod opieki rodzicielskiej, coraz bardziej się autonomizując, separując, to my jesteśmy coraz bardziej wystawieni na to, że świat nie jest pięknym, bezpiecznym, milusim miejscem, tak jak objęcia naszych rodziców w ideale, tylko to jest takie miejsce, w którym są zarówno dobre rzeczy, spotkają nas dobre rzeczy, więzi, miłość, przyjaźń, fantastyczne historie, jak i bardzo trudne. Będziemy tracić ludzi, będziemy przeżywać kryzysy, będą nas wyrzucać z pracy, ktoś nas odrzuci, ktoś nam złamie serce, możemy zachorować i tak dalej, i tak dalej. I teraz samo to wpuszczenie do systemu realnego bólu, takiego doświadczonego na początku pomocy jakby w oparciu o rodziców, czyli że ktoś, jak ja jestem mała i spotyka mnie coś bardzo trudnego, to ja mam odzwierciedlenie i pomieszczenie w rodzicach, którzy uczą mnie tego, jak ja sobie z tymi trudnościami radzę. Wracam, Zosia pobiła mnie łopatką w piaskownicy i rodzice mi tłumaczą, że to nie jest tak, że Zosia jest najgorszą osobą na świecie i co ja mam zrobić z tym, że uważam, że Zosia jest moją przyjaciółką, ona mnie właśnie pobiła łopatką.
Ja się zastanawiam, jak
to mówię... I ojciec, przepraszam, to nie chodzi o to, żeby ojciec...
I nie nazywają tego traumą.
Nie nazywają tego traumą i nie każą ci tego wybiegać na przykład.
Na przykład. Tak? Albo pobić Zosi.
Albo oddać. No tak, dokładnie, bo tu chodzi o to, o takie towarzyszenie dziecku i nauczenie wytrzymywania tego doświadczenia i tego negatywnego stanu emocjonalnego normalnego, że to jest naturalne, że czujemy się negatywnie z tą sytuacją, ale że ta sytuacja, ona nie musi być zero-jedynkowa.
Tak.
I że ona nie musi wpłynąć tak, że my teraz do końca życia będziemy mieć traumę związaną z piaskownicą.
Tak.
Ja się zastanawiam, jak ten styl wychowania i to myślenie odbija się w seksie. Jesteśmy w seks audycji i zastanawiam się w kontekście pacjentów, bo oczywiście powiedzieliśmy, że to unikanie tego doświadczenia niewystarczającego seksu, czy nie tego idealnego seksu jest jakimś elementem, który na pewno motywuje wiele osób do szukania albo nowego, albo nowej partnerki, albo właśnie pójścia do gabinetu i wyjaśnienia tego.
Albo jak jeszcze? Sięgnięcia po pornografię.
Albo sięgnięcia po pornografię. Zastanawiam się, jak jeszcze może to wokół tej seksualności rezonować. Jak to czujesz?
Ja na przykład mam takie doświadczenia gabinetowe, że to może się przełożyć na to już zahaczyliśmy o to na takie poszukiwanie ideału, ale nie tylko ideału partnerskiego, w sensie, że druga połowa ma być najwspanialsza na świecie, ale to jest to dociskanie siebie, żeby spełnić te nierealistyczne normy, czyli negatywne, źle zaabsorbowane doświadczenia w obszarze relacyjno-seksualnym, odrzucenia, nieudane randki, ghostingi, nie wiem, zawstydzanie, dużo tu się może, niepowodzenie w akcie seksualnym, tam się dużo może wydarzyć po drodze. Mówię i o kobietach, i o mężczyznach. Może spowodować taką internalizację tego przeżycia, że osoby dochodzą do wniosku, że to jest, że jeśli by były jakieś, czytaj, lepsze, piękniejsze, bardziej atrakcyjne, wyposażone w wyraźniejsze walory fizyczne albo jakieś elementy, nie wiem, prestiżu czy czegokolwiek, które podnoszą wartość społeczną, to by ich to nie spotkało. I zaczyna się taka spirala tak naprawdę unikania czegoś, co jest nie do uniknięcia. No bo jeżeli wychodzimy na rynek partnerski, to jakaś forma odrzucenia nas spotka. To jakby tak wygląda rzeczywistość. I teraz jeżeli my to zaklinamy, no nie wiem, w brutalny sposób, robiąc sobie operacje plastyczne, no bo jeżeli ja będę wystarczająco piękną i seksowną kobietą, to nikt mnie nie odrzuci i wystarczająco młodo wyglądającą, no to zaczynamy oddalać się od tej rzeczywistości, którą tutaj ciągle próbujemy przywołać. I zaklinamy ją, a też dajemy sobie pod złudzenie kontroli, no bo mamy nad tym władzę, wiecie, to jest takie, te wszystkie zabiegi wokół ciała, no to jest jednak, no nam się bardzo dużo rzeczy spotyka, tak? Takie też demiurgiczne czasami, o ile nie psychotyczne inklinacje do tego, że my to ciało weźmiemy tak w karby i tak je wyrzezamy, zrobimy z niego...
No właśnie, wyżyłujemy.
Tak, coś
boskie takiego, ciało niemalże, tak, nie? Takie tak, posągowe.
Tak, posągowe. I że ucieczka w tą idealność, ona mi się wydaje szczególnie niebezpieczna, bo na nią nie ma żadnej korekty kulturowej.
Czyli... Tak, to jest zero-jedynkowe. Tak. To nie jest spektrum.
Tak.
Tak, ale dostaniemy bardziej podziw niż relacje. I na początku możemy dostawać taką gratyfikację, prawda? O, no, i tutaj ale, się zaczyna.
Dobrze, ale to teraz, jak pytałeś o to rozróżnienie pomiędzy nadmierną niewygodą a zdrową niewygodą, to ja bym powiedziała, że bardzo bym dużo tłumaczyła ludziom głośno, gdzie jest rozróżnienie pomiędzy podziwem a relacją, bo to są jakby, to jest tak nie, to jest tak utożsamione w moim odczuciu i tak następuje tak dramatyczne zdziwienie, jak osoby dowiadują się, że ten podziw w naturalny sposób ustąpi na przykład, że ten wczesny zachwyt hormonalny tam opadnie, że ja mam wrażenie, że bardzo mało osób myśli o wchodzeniu w bliską, intymną, namiętną relację, rozumiejąc, że podziw to jest przyprawa.
I coś, co,
a nie potrawa.
I też coś, co w pewnym momencie straci na tej pikantności.
Intensywności, tak.
Dokładnie. I że to nie oznacza, że z tą relacją jest coś nie tak, czy z tą osobą jest coś nie tak, tylko to jest pewien naturalny proces.
No, ale jakbyś naprawdę mnie kochała, to przecież byś mnie podziwiała.
I to bezmiennie przez 20 lat do końca życia.
Czyli nie samym pieprzem człowiek żyje.
No właśnie, bo my trochę skupiając się na przyprawach, tutaj super to porównanie twoje, trochę potrafimy zapomnieć o w ogóle tym daniu głównym, że ono, że to jest tak naprawdę ten sens, a nie to, żeby był ładnie wyglądał ten posiłek.
I że tam są jakieś składniki odżywcze, na przykład bliskość. Zaufanie, jakieś w ogóle, no ale jeżeli jesteśmy, jeżeli myślimy o świecie tak nastawionym na tą wizualną reprezentację, na te, wiecie, pandemonium sociali, w których trzeba to bycie w parze, czy to ciało w jakiś określony sposób zareprezentować, te awatary, które są tak podciągnięte, socialowe, z którymi ludzie się utożsamiają do poziomu, który ja wiem, że to zabrzmi naiwnie, ale mnie to czasami zadziwia, jak ja słyszę nie tylko w gabinecie, ale w wielu takich dyskusjach na przykład wokół podcastu i jak głęboką identyfikację z personą instagramową mają osoby, które ze mną rozmawiają. Jak sobie to uświadamiam, to naprawdę mam taki moment.
Bo wiele godzin tam spędzają też, jakby szlifując to, doglądając, karmiąc.
Tamagotchi. I to takie powiedzenie głośne, że to nie jesteś ty, że to jest kreacja i że to, tam nie można włożyć prawdziwej osoby z wielu różnych powodów, a nawet się nie powinno. I się powinno rozumieć, że normalne relacje są właśnie takie szorstkie i nieuładzone i ten. To ta wiedza, to ona się przedziera bardzo powoli. A ta kultura nas infantylizuje, bo to wiecie.
A tam też jest to przeżycie, bo albo jest like, albo jest hate.
No tak, jesteśmy albo, dostajemy albo pozytywny komunikat, albo jesteśmy skrzywdzeni, tak naprawdę. Tak, jesteśmy atakowani, odrzucani. Nie ma za bardzo nic pomiędzy. Natomiast właśnie wracając jeszcze do tego sformułowania, bo to zapowiedzieliśmy, że o tym pogadamy i nie chciałabym, żeby nam to umknęło, jeżeli chodzi o tą traumę, o to pojęcie traumy, bo jeszcze pamiętam te, 5-10 lat temu, to było poważne określenie, medyczne wręcz, tak? Czyli takie, które można PTSD było spotkać,
na przykład,
można
prawda?
Było spotkać w literaturze fachowej. Dzisiaj to słowo jest wręcz, my celowo unikamy go w takiej naukowej dyspucie, nie używamy go w rozważaniach naukowych. Stało się to takim słowem, które właściwie zostało rozmyte, straciło swoją moc, straciło swoją wartość i tak naprawdę dzisiaj nie mówimy o zdarzeniu traumatycznym, czy potencjalnie traumatycznym, czy traumatyzującym, tylko zdarzeniu urazowym. I to jest takie bardziej profesjonalne słownictwo. Ale co się stało z tą traumą?
Znaczy, to jest bardzo ciekawe z tą traumą, bo tak jak mówisz, to nie jest pojęcie, którym nie operowaliśmy, ale teraz stało się słowem wytrychem, też jakimś zaklęciem. Tak jakby te skrajności stały się w ogóle jakimś sposobem na rozmowę. Jestem po książce Sullivan Wiek diagnozy, że wszystko przerabiane jest, czy modulowane pod kątem bardzo określonego sposobu myślenia, właśnie myślenia o tych ekstremach. I to coś, co jest też wpisane w bardzo określoną, w określony paradygmat, prawda? Diagnozy medycznej, biomedycznej. I trauma gdzieś stamtąd została zaciągnięta i nagle staje się sposobem na opis doświadczenia, ja nie chcę powiedzieć codziennego, ale na pewno już takiego bardzo powszechnego.
I jest taki poziom negatywnego upowszechnienia, to w ogóle jest ten, dewaluacji połączonej z takim pomieszaniem, z poplątaniem, bo jeżeli popatrzymy na to, co mówią social media i środki masowego przekazu, to doświadczeniem traumatyzującym, czy traumą, tak jak się to kolokwialnie używa, może być w zasadzie wszystko, co stoi w sprzeczności z naszymi definicjami, że to jest przekraczające możliwości radzenia jednostki.
Że to jest jakimś też wyzwaniem.
Ja bym nie chciał zdewaluować tego słowa, ale łatwiej powiedzieć, czy wydaje się, że mocniej się przebije to przez ekran, że powiem, że trauma, a nie, że zostałem skrzywdzony albo źle się z tym poczułem. Dlaczego o tym mówię? Bo pojęcia, które są przypisane bardzo określonemu rozumieniu, tak jak mówisz, z pola psychiatrii, psychologii i tak dalej, stały się codziennym językiem. I nie mówię tylko o traumie, ale narcyzm. No i tutaj moglibyśmy, oczywiście są takie słowa, które zrobiły gigantyczną
border
karierę, że nagle rozmowa też taka codzienna jest poprzez właśnie te pojęcia. I tak jak mówisz, to jest jakieś wzmocnienie, prawda? To jest jakiś rodzaj tego, co właśnie spowoduje to przebicie się z treścią.
Komunikatu. I ta kultura terapeutyczna, łącznie z tym językiem terapeutycznym koszmarnym, który, wiecie, włazi w miejsca, w których go w ogóle nie powinno być. W jakieś międzyludzkie diagnozowania, które są opresyjne, ale też w różne nietrafione autodiagnozy, no bo w ogóle ten, że ta kultura terapeutyczna ma ten sztandar, czy ten pojemnik z traumą, do którego już powoli każdy sobie tam wrzuca, co lubi. Co więcej, interpretacja nie tylko z samego zdarzenia, ale też tego, co się powinno potem z nim robić, jakie są działające procedury, jakie są niedziałające procedury, jak interpretować w tym kontekście, nie wiem, zjawiska społeczne, to już jest dyskurs, który podejmują osoby, no użyjmy tego słowa, niekompetentne.
Nie bójmy się nazywać rzeczy wprost.
I teraz, jeżeli to nie jest personalny pojazd, ale jeżeli aktorka doświadczona trudnym osobistym doświadczeniem diagnozuje pod kątem traumy naród i przedstawia remedium oparte o metodę wielokrotnie skompromitowaną i wielokrotnie opisaną jako pole potencjalnych nadużyć, no to mamy do czynienia ze zjawiskiem patologicznym. I teraz ja specjalnie chcę, jakby to jest tylko jeden przykład z tego, co się dzieje, jeden bardzo taki spektakularny, ale jakby jeden przykład z wielu rzeczy, które się dzieją w Polsce na tym polu rozumienia tego zjawiska i zawłaszczania różnych rzeczy, które można dzięki temu uzyskać, wzmocnić przekaz, swoje stanowisko, przedstawić siebie w jakimś świetle, uzyskać jakieś rzeczy, ale też uzyskać jakąś walidację wokół tych pojęć i my tutaj krzycząc, że tam PTSD to, a kompleks PTSD to i tu są jasne diagnostyczne kryteria, różnicowo robimy to tak, a w ogóle to my jesteśmy w jakimś, wiecie, jesteśmy jakimiś kotami na puszczy, lękliwie miauczącymi, bo to ma taką nośność i można z tego wykrzesać tyle takiej obecności medialnej, monetyzować i tak dalej, że ja jestem, to jest jedna z takich rzeczy, o ile tam toksyczność mnie czasem wkurza i mówię już po swojemu, mówię radioaktywność i tam w ogóle próbuję to jakoś żartem przerabiać, no to co jest robione wokół traumy, z jednej strony mnie niepokoi i lęka, a z drugiej strony widzę takie długofalowe skutki, na przykład autodiagnozowania przy pomocy internetu i sobie myślę, że no, będą tego owoce. No.
Tak, tylko jeszcze może nie do końca potrafimy powiedzieć jakie, chociaż myślę, że w pewnym sensie już to widzimy, bo my często poruszamy ten temat takiej pop-psychologii, pop-seksuologii, takich upraszczania, memicznego przekazu, gdzie wszystko da się na kafelkach umieścić i wtedy, no jeżeli jest długi tekst, no to już to się nie przyjmie, wiadomo, że to musi być krótko i musi być treściwie i z obrazkiem. Natomiast nie da się o problemach skomplikowanych opowiadać łatwo. I nie da się na trudne pytania znaleźć prostych odpowiedzi.
I jednozdaniowych.
I nie da się umieścić ich na kafelkach. I na przykład do niektórych rzeczy trzeba dojść poprzez wysiłek i poprzez pracę nad sobą, poprzez doświadczenie, poprzez wiedzę, naukę, ale też czas. A nie do końca tego chcemy. I to, do czego zmierzam, że seksualność jest tutaj idealnym przykładem. Że my mamy wrażenie, że... Bo my się rodzimy i wchodzimy w okres dojrzewania i zaczynamy wchodzić w świat seksualności z pewnym instynktem, który na przykład sprawia, że umiemy, że tak powiem, odbyć kontakt seksualny i nikt nas nie musi uczyć, w jaki sposób odbywają się ruchy kopulacyjne. No bo jest to zachowanie instynktowne. Natomiast my musimy w pewnym momencie zdobyć ten i wiedzę, i doświadczenie, i obycie, i samoświadomość, i bycie z innymi osobami, żeby być świadomymi swojej seksualności i też otwartymi na seksualność drugiego człowieka.
I dodać coś oprócz tych ruchów. No bo tam jest całe mnóstwo rzeczy, które trzeba wykonać przed, po i w trakcie, żeby oprócz pójścia za samym instynktem. I teraz to jest o tyle też dobry temat, żeby dyskutować o tym, czym jest zdrowie w obszarze seksualności czy rozwoju psychoseksualnego, a czym na przykład są doświadczenia traumatyczne i żeby to jakoś normalizować. No bo wiecie, to jest trochę tak, że spotykają nam się bardzo silne trendy kulturowe. Spotyka nam się MeToo i w ogóle dopuszczenie do głosu kobiet i osób, które miały doświadczenia różnych form molestowania, naruszenia seksualności. I to jest strasznie ważne.
Bardzo.
Ale nie każda osoba, której ktoś, nie wiem, brzydko mówiąc, obmacał dekolt, będzie miała, cudzysłów, traumę seksualną.
W rozumieniu psychopatologiczne, zdrowotne konsekwencje urazowe tego doświadczenia,
które utrudniają funkcjonowanie i ten.
Bo my nie negujemy oczywiście, że to samo w sobie, to doświadczenie
jest krzywdą.
Jest i było bardzo trudnym doświadczeniem, wywołującym negatywny stan emocjonalny. Ale to nie znaczy, że będzie miało swoje zdrowotne konsekwencje. Może, ale nie musi.
Tak, dokładnie. I co więcej, nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobi katalogu rzeczy, które mają takie konsekwencje i które takich konsekwencji nie mają. No oprócz oczywiście gwałtu, no bo to jakby nikt z tym nie dyskutuje. Ale nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że jak ktoś się śmiał z twojego rosnącego biustu, to na 100% wyprodukuje cały zestaw symptomów w dorosłym życiu, który uniemożliwi ci funkcjonowanie jako dorosła osoba z biustem.
I odwróciłabym też to, że później na przykład masz trudność w nawiązywaniu relacji albo masz problem z akceptacją swojego ciała, to nie oznacza, że automatycznie trzeba do tego doświadczenia wrócić jako przyczyna.
Dokładnie.
Dlaczego ja dzisiaj mam dzisiaj problem, ponieważ
wtedy...
Bo to wtedy
jest dużo bardziej tak skomplikowane. Niż to jedno coś. A teraz, jak myślimy o tym wszystkim, że to jest taki, zmierza do takiego uproszczenia i takie ten, to trauma strasznie, to specjalnie mówię trauma, tak? Że to takie kolokwialne pojęcie traumy, ono strasznie łatwo porządkuje rzeczywistość.
No, to jest tej kultury psychoterapii, tak jak mówisz, prawda? Jest przyczyna, jest skutek. Tak.
Mamy dwuzdaniową informację, co zrobić, żeby z tego wyjść i możemy iść dalej.
Ale przeciekawa jest ta performizacja seksu, prawda? O czym powiedziałeście wcześniej o tym, że to jest to, że on staje się jakby... No właśnie, podpowiedzi, skrypty są sporno, potem odegranie tego da to, co jest właśnie jakąś oceną, czyli poczucie skuteczności. Bo jeżeli potrafię taką, a nie inną figurę wykonać, nieważne z kim i nieważne jak, oczywiście mówimy tutaj w zgodzie i w granicach, to znaczy, że mam szczęśliwy seks. Bo potrafię. Albo wiele potrafię. Ja się zastanawiam właśnie w tym kontekście, to odcięcia, prawda? Bo my wielokrotnie w audycji mówimy o tym seksie relacyjnym, o tym, gdzie długoterminowo to bycie w intymności, bliskości jest tym źródłem zaspokojenia, które jest najczęściej poszukiwane. A jak wiele jest właśnie poświęconej uwagi na ten rodzaj performance'u, na ten rodzaj wykonu, na to sprawdzanie narzędzi, które najlepiej to mogą wykonać. Czyli ten penis ma zawsze być najsztywniejszy w swojej formie. Że tutaj jest, tak jak mówimy, trochę nie tam, gdzie trzeba, w sensie potem późniejszego zadowolenia, rozłożenia akcentu.
Jest nie tam, gdzie... Znaczy, my mamy kłopot z przyjęciem tych, że nasze ciało też ma swoje ograniczenia, że nasze ciało ma nie zawsze będzie takie idealne, jakbyśmy sobie tego wyobrażali, ale...
Ale wiesz, ja myślę o tym na przykład skupieniu w dyskusji, w rozmowie z pacjentem, że ta sztywność erekcji jest miarą satysfakcji.
I też trochę przeradza się w taką ocenę całego człowieka, tak? Że na podstawie tego faktu, czy ta erekcja wystąpiła, czy nie, czy orgazm jest, czy nie, czy orgazm jest z pochwy, czy ze stymulacji pochwy, czy ze stymulacji łechtaczki, to trochę to rozszerzamy na nasze w ogóle ocenę siebie jako kochanka, kochanki czy osoby partnerskiej.
A czasem związku nawet.
A czasem nawet tej osoby, z którą na przykład w tym momencie uprawiam seks. Także to...
Ale to jest z osiągów, prawda? Bardziej niż z relacji. Że ta próba, nie wiem jakie wy macie doświadczenie w pracy z parami, ale ta próba właśnie zdjęcia z tego odpowiedzialności jest często przełomem w tej relacji. Że to nie o to chodziło, prawda? Że rzeczywiście w tej dyskusji o to tak naprawdę nie o tę sztywność chodziło najbardziej, a stała się ona...
To jest trudny moment. To nie jest wcale takie proste, żeby pozwolić sobie odpuścić ten taki pierwszy powód, który my sobie wyobrażamy jako przyczynę różnego rodzaju naszych problemów. Ja widzę, że czasami naprawdę dużo czasu musi upłynąć, żeby pojawiła się przestrzeń na to i żeby troszeczkę poluzować na przykład ten sposób myślenia o genezie naszych problemów i żebyśmy zobaczyli, no dobrze, no ta jedna hipoteza jest, ale oprócz tego jest jeszcze cały szereg innych hipotez.
I co więcej, te inne hipotezy, nawet przez chwilę przyjęcie, że nie o tą sztywność i gotowość chodzi, no to nas wystawia na wiedzę o tym, że my jesteśmy emocjonalnie podatni na zranienie. Rozumiecie? Że, bo to jest jakaś forma. Ta performatywność to jest ucieczka w jakąś taką nieco steatralizowaną formę, za którą my jako osoby możemy się w ogóle dosyć dobrze schować. I teraz jak zdejmujemy to, i to nie chodzi o to dalej mocniej, szybciej, tylko chodzi o jakiś rodzaj bycia przyjętym, zobaczonym, zobaczoną, no to nagle się zaczynają serio kłopoty, bo to nas wystawia na kontakt z drugą osobą, często bardzo trudny, na pytanie, no dobrze, to co ja wnoszę na przykład do tej seksualności w parze, czy do tego związku oprócz tej staminy, tak? Oprócz tej wydolności czy gotowości, nie? Co to znaczy być z drugą osobą? W ogóle do czego to służy? Jeśli nie służy do tego, do tych wszystkich historii, o których my opowiadamy. I że to jest o tyle też trudne, że no sami wiecie, wszystkie takie naprawdę mocne odkrycia dotyczące tego, kim my jesteśmy jako ludzie, jako istoty seksualne, relacyjne, ale też we wszystkim, w tym jak pracujemy i w ogóle, to są odkrycia z gatunku odbywane w ciszy, niejednokrotnie w głębokim poruszeniu czy rozdarciu, dowiedzenia się, że ja mam jakoś, nie? Czy że jestem jakiś, czy jakby potrzebuję czegoś. I one są... Je się ciężko przerabia na nowe samochody, znaczy inaczej, oczywiście ludzie je przerabiają na nowe samochody, wielkie zegarki i nieustającą erekcję, tylko że to jest zamiast, nie? Że